Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Muszą ze mną zrobić jakiś cud. Ty i tata mnie źle stworzyliście. Nie jestem Adrianą. Nie jesteś też chłopcem. Widzisz, pochodzę z innej galaktyki. Nie masz takiej mocy, żeby mnie naprawić. To film, który zawsze próbowałem zrobić. Zawsze miał być moim następnym, ale za każdym razem ustępował miejsca innej historii. Jakbym nigdy nie czuł się wystarczająco gotowy, dojrzały i pewny siebie. To film o pamięci, która potrzebowała większego dystansu, innej świadomości. Tak pisze o swoim najnowszym obrazie Emanuele Crialese, włoski reżyser i scenarzysta, a ten obraz to bezmiar, który, jak się wydaje, nawiązuje nie tylko do dramatu dziecka, chłopca uwięzionego w ciele dziewczynki, co to ważne, złożyło się także na doświadczenie życiowe samego reżysera, ale także prowokuje wciąż powracające pytania o społeczny los kobiet. A teraz dwa nazwiska. Penelope Cruz, tego Państwu zapewne przypominać nie trzeba, ale jest też drugie, które po seansie Bezmiaru z pewnością warto zapamiętać, a idzie o Luane Giuliani. Włochy, lata 70. i dziecięcy świat kryjący się w cieniu ojca tyrana, to jest właśnie ten świat, do którego dzisiaj wspólnie z Adrianą Prodeus, krytyczką filmową z Wogiem związaną, zajrzymy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bezmiar to kino, które pozwala dotknąć czyjegoś cierpienia tak naturalnie, jakby dotykało się własnego ciała. To pisze pani między innymi w swoim artykule na temat Bezmiaru, ale mam takie wrażenie, że to pojęcie, fenomen dotyku jakoś bardzo silnie zaistniał w pani myślach w trakcie seansu Bezmiaru. Chciałbym, żeby pani ten wątek rozwinęła, dlatego że to bardzo ciekawe.
Przyznam szczerze, że oglądając Bezmiar, miałam bardzo dużo jakichś takich doznań, których zwykle w kinie nie miewam. Czyli miałam wrażenie, że zdjęcia tego filmu, sposób prowadzenia kamery, ale inscenizacja i też aktorstwo kieruje spojrzeniem widza w taki sposób, żeby wydawało się, że dotykamy twarzy, włosów, ciała aktorów, że jesteśmy bardzo blisko, ale też, że w tym dotyku, w tym spojrzeniu, które ma zaprojektowany dotyk, jest jakiś rodzaj tkliwości, czułości właściwej osobom, które się darzy takim bezgranicznym uczuciem miłości, jak właśnie własną matkę, która jest bohaterką główną, wydaje mi się, tego filmu. No i tematem filmu okazuje się być taki dotyk krzywdzący, dotyk zły, który narusza czyjeś granice i czyjeś poczucie godności. I to właśnie rozpięcie tego filmu pomiędzy czułością, tkliwością i takim głaskaniem, spojrzeniem tej ukochanej osoby, ukochanej mamy, a krzywdzeniem, dotykiem takim po prostu beznamiętnym, pozbawionym empatii, okrutnym, jest, no, myślę, jakąś taką istotą tego filmu Bezmiar i sprawia, że ja bardzo się w ten seans emocjonalnie zaangażowałam.
Ja myślę, że to bardzo znaczące, pomimo tego, że faktycznie w tym filmie pojawia się scena gwałtu małżeńskiego, bo trzeba powiedzieć to wprost, to mimo wszystko ten zły dotyk, o którym pani mówi, właśnie łączyłbym chyba przede wszystkim właśnie z owym brakiem namiętności, obojętnością, ale także pewną agresją. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że my tego dotyku złego na ekranie, czyli właśnie w tym sposobie, w jaki prowadzi nas kamera, doświadczamy bardzo rzadko. I ja, to może jest dalekie skojarzenie, ale faktycznie, kiedy oglądałem Bezmiar, myślałem sobie bardzo często o tym właśnie sposobie obrazowania ciała, zwłaszcza mając w tle, w podświadomości prawdopodobnie myśli, które towarzyszyły mi po tym słynnym ostatnimi czasy filmie Niny Menkes, czyli Brainwashed, Seks, Kamera, Władza, który opowiada właśnie o tym, jak można krzywdzić kamerą, jak można brukać ciało za sprawą takiego właśnie złego obrazowania. A tutaj faktycznie wśród tych wszystkich problemów i dramatów bohaterów doświadczamy niesamowitej czułości.
Tak, i takiego szacunku też dla ciała, bo wydaje się, no, z samego opisu, jeśli ktoś nie widział filmu, że opowieść o osobie trans w trakcie dojrzewania i opowieść o przemocy domowej, o gwałcie małżeńskim, to będzie jakiś strasznie brutalny obraz, którego jeżeli się dba o jakieś własne, nie wiem, bezpieczeństwo takie w kinie, no to może widz nie chcieć oglądać, prawda, na własne oczy. Tymczasem ten film absolutnie nie epatuje jakimkolwiek rodzajem takiej brutalności, czy też odsłaniania tej krzywdy. My cały czas jesteśmy właśnie w takiej przestrzeni, gdzie te tematy, o których tutaj sobie powiedzieliśmy na początku, one owszem są ważne, ale ten film nie nazywa ich wprost, nie obnaża ich w taki sposób, tylko jest prowadzony z perspektywy dziecka, tej właśnie Andrei, Adri, Adriany, tej osoby dojrzewającej, która bardzo kocha swoją mamę, wyrasta w takiej rodzinie, która jest bardzo zamożna, ma wszystko, a zarazem członkowie tej rodziny są bardzo cierpiący i w tym świecie poznawania samego siebie, samej siebie i jakby odkrywania, na czym polegają relacje między ludźmi, czego się chce i kim się jest, w tym wszystkim się wyrażają te tematy, ale to nie jest absolutnie film publicystyczny i to nie jest film, który wykorzystywałby kamerę czy właśnie to spojrzenie skonstruowane przez film do tego, żeby te tematy, nie wiem, skandalizujące czy jakieś takie, nie wiem, budzące wielkie emocje, żeby je eksponować w tym filmie. One są tam poukrywane, ale to, o czym my rozmawiamy w trakcie tego seansu, to jest bliskość, to jest potrzeba miłości, to jest potrzeba akceptacji i to jest bardzo pięknie w tym filmie wyrażone.
To wszystko, co stoi u podstaw tak naprawdę tych kwestii, które z różnych względów, także politycznych, we współczesnym dyskursie bywają kontrowersyjne, tych wszystkich dylematów, dramatów związanych z poznawaniem swojej seksualności, ale także z poznawaniem prawdy o związku małżeńskim, w którym się jest, o tym, jaka jest sytuacja kobiety w związku z mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że ta potrzeba, jak to pani powiedziała, bliskości, ta potrzeba zrozumienia także jest tutaj głównym tematem, to znaczy głównym tematem emocjonalnym tego filmu. Ja się zastanawiam, bo ja odnosiłem takie wrażenie, oglądając Bezmiar, że pomimo tego, iż główną bohaterką jest Klara w tej roli Penelope Cruz, to tak naprawdę spojrzenie, które umożliwia nam śledzenie jej losów, to jest spojrzenie dziecięce. Co więcej, tak naprawdę Klara, pomimo tego, iż jest matką trójki dzieci, także jest bohaterką, która radzi sobie z problemami, których doświadcza, właśnie w taki sposób, który przypisujemy bardzo często bohaterom dziecięcym, to znaczy uciekając w świat wyobraźni, uciekając w jakieś fantazmatyczne przestrzenie, w których znajduje ukojenie. Ale moje pytanie zmierzało właśnie w stronę tego, jak pani pojmuje tę dziecięcą perspektywę w tym filmie i w ogóle rolę dziecięcości w Bezmiarze.
Wydaje mi się, że tam jest ogromny ładunek jakiejś takiej pamięci, wręcz niespotykanej w kinie, która pozwala zainscenizować to dzieciństwo, pokazać je takim, jakie ono naprawdę jest postrzegane przez dzieci, czyli nie sentymentalizacja po latach, jakichś wspomnień, prawda, malowanie ich pięknymi barwami, tylko pokazanie tych momentów takiej, nie wiem, nudy, takiego działania bez celu, które dzieci bardzo łączy i zbliża ze sobą. Tam najbardziej dla mnie autentyczne i sugestywne sceny dotyczyły zabaw dzieci, czy spędzania czasu wspólnie, gdzie dzieci na sobie wzajemnie tam polegują, oglądają, nie wiem, jakiś program w telewizji, czy właśnie już nie chcą iść spać, tylko tak leżą na kanapie i, prawda, oglądają cokolwiek. Te wszystkie takie momenty pozbawione jakiejś, nie wiem, celowości i takiej inicjatywy ściśle ukierunkowanej, które sprawiają, że ten czas dziecięcy jakoś tam sobie swobodnie płynie i różne rzeczy mają szansę się zdarzyć. To w tym filmie jest wspaniale oddane. Też sposób, w jaki dzieci eksplorują okolice. Nie mają żadnych nazw ani jakichś konkretnych zabaw, prawda, że teraz jesteśmy bandą i bawimy się w to i to. Tylko po prostu wychodzą z domu codziennie na podbój świata i po drodze tej trasy, no zdarzają im się różne zupełnie nieprzewidziane rzeczy. I wydaje mi się, że ta sfera w filmie została wspaniale oddana i relacje pomiędzy dziećmi, które są bardzo nieoczywiste, pomiędzy rodzeństwem i też w takich przyjaźniach, no podszytych też jakimiś, nie wiem, może erotycznymi, też jakimiś związanymi z pożądaniem sprawami, gdzie te dzieci tak naprawdę nie wiedzą, w jakim kierunku zmierzają, prawda? Odkrywają dopiero, co się dzieje. To jest bardzo wszystko niejednoznaczne. W kinie zwykliśmy oglądać takie historie opowiadane już przez dorosłych, którzy bardzo to mitologizują. Natomiast Emanuele Crialese wydaje się mieć świetną pamięć i te sceny pomiędzy dziećmi są, uważam, ogromną, ogromną wartością tego filmu. No i to, co powiedział pan w poprzednim zdaniu, czyli ta skłonność matki bezbronnej, jakoś uwięzionej w tym przemocowym małżeństwie, do tego, żeby uciekać w fantazję i wspólnie z dziećmi odgrywać sceny z musicali, to jest jakiś rodzaj, no takiej zarówno dziecięcej takiej żywiołowości, która w tym filmie jest zaklęta, jak i jest to rodzaj takiej właśnie ucieczki dla dorosłej osoby, która no po prostu nie ma dokąd uciekać, więc finalnie ucieka w szaleństwo. Nie będę zdradzała finału tego filmu.
Ja myślę, że doświadczenie spotkania z Klarą, czyli Penelope Cruz, przypomnijmy, w tej roli, to jest bardzo ciekawe doświadczenie odbiorcze, dlatego że ja kiedy spoglądam na tę swoją przygodę kontaktu czy też widzowskiej relacji z Penelope Cruz w tym filmie, to widzę początek, który związany jest z pewną fascynacją, bliskością w relacjach z dziećmi, bezpośredniością, ale także umiejętnością obrony tych dzieci przed pewnymi zwyczajami wychowawczymi, które pozostają w sprzeczności z przekonaniami tejże matki, czyli chociażby scena, w której ona nie chce uderzyć swojego syna, po prostu ona mówi, ja nie biję dzieci i tak naprawdę to on musi w pewnym momencie ułatwić swojej matce odnalezienie się w tej sytuacji, w której ona pozostaje pod presją innych matek, przez cudowne zabawy i taką umiejętność odnajdywania w sobie dziecięcej frajdy, to jest ten etap fascynacji, ale w pewnym momencie zaczynamy odczuwać pewien dystans i uświadamiać sobie, że to jest jakiś mechanizm ucieczkowy, który związany jest na pewno z pewnymi mechanizmami wyparcia, które ostatecznie prowadzą bądź co bądź do szaleństwa. Jestem ciekaw, czy to tylko moje skojarzenie, bo mam takie wrażenie, że ten przykład kobiet w średnim wieku, matek, które są matkami artystkami, które są matkami operującymi taką topiką właśnie fantastyczną, uciekającymi w świat wyobraźni, to jest właśnie przykład bohaterki, która ostatnio bardzo często wkrada się na ekran filmowy i nie ustępowało mi wrażenie, że jakoś bardzo blisko jest Klarze do mini Fableman, chociażby z Fablemanów, gdzie tutaj jeszcze ten wątek autobiograficzny sprawi, że jakoś te filmy siłą rzeczy się ze sobą kojarzy.
Tak, ja miałam dokładnie to samo wrażenie, że to jest rodzaj takiej matki, która no nie mogła wyrazić siebie i dziecko, które stało się artystą, reżyserem, oddaje matce hołd, bo jakby no jest w pewnym sensie beneficjentem, prawda, tej sytuacji, jest tym, kto z tej rodziny się wyrwał, kto jakby przekuł to cierpienie w sztukę i uczynił z tej wrażliwości, z tej fantazji, z wychowania w jakiejś takiej niezwykłej, cudownej swobodzie wyobraźni, no swój zawód, swoją profesję, swoje kino. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo jest wspólnego pomiędzy Fablemanami a Bezmiarem i również są takie bliźniacze sceny, no bo w filmie Spielberga Michelle Williams ma taki moment, kiedy ona w takiej prześwitującej koszuli nocnej tańczy w światłach samochodów na biwaku i dzieci się jej wstydzą i jakby no, a my widzimy, że dla tej kobiety to jest ten moment wyzwolenia. I taka bliźniacza scena jest właśnie w filmie Bezmiar, gdy matka grana przez Penelope Cruz po uratowaniu dzieci z takiego tunelu podziemnego, gdzie one utknęły,
to zresztą też
otwiera
scena.
Wodę ze szlaucha i zaczyna się lać tym szlauchem. Wszyscy się bawią, ale w pewnym momencie jakby ta zabawa się wyczerpuje dla wszystkich oprócz niej, prawda, która ma taki naddatek, taki nadmiar w sobie. I o tym nadmiarze chyba mówią dziś reżyserowie, którzy są wdzięczni swoim matkom.
Ale ciekawe jest też to, że mam wrażenie, że kiedy spojrzymy na obie te bohaterki, to taką cechą, czy takim problemem, czy jakimś fenomenem, który wysuwa się na plan pierwszy, to jest taka swoista bezradność, bo zwróćmy uwagę na to, że tutaj diametralną różnicą w kontekście Fabelmanów i Bezmiaru są postawy ojców, to znaczy z jednej strony mamy ojca empatycznego, faktycznie nieobecnego i zapracowanego, ale bardzo wrażliwego, delikatnego, a z drugiej strony mamy ojca tyrana, mamy ojca, który podporządkowuje sobie swoje dzieci, podporządkowuje sobie swoją żonę. Kiedy spojrzymy na Mini Fabelman, to tak naprawdę to w pewnej mierze jej mąż pozwolił jej na to, żeby ona dotarła do tego punktu całkowitego wyzwolenia. Ona nie zrobiła tego sama, to znaczy faktycznie w pewnym momencie pojawił się już taki punkt kryzysowy, kiedy ona faktycznie zapadała w całkowite szaleństwo, ale jednak to nie była samodzielna, pewna i taka dojrzała decyzja. Tutaj do tego wyzwolenia tak naprawdę nie dochodzi. To jest opowieść o jakimś dramacie, który mam wrażenie nie pozostaje osadzony wyłącznie w latach 70., ale może być takim punktem, który jest tak samo istotny, jeśli chodzi o refleksję po seansie tego filmu, jak kwestia transseksualności.
Tak, tak, bo mówi to o bardzo szczególnym jakimś miejscu w rodzinie i jakoś tam odkłamuje pewne ideały, nie wiem, macierzyństwa, ojcostwa i tak dalej. Pokazuje je w sposób bardziej zróżnicowany, głębszy i próbuje empatyzować z tymi ludźmi, którzy byli kiedyś naszymi rodzicami. No, weźmy pod uwagę, że zarówno Emanuele Crialese, jak i Steven Spielberg, no już mają pewien, każdy z nich mniejszy i większy dorobek, ale to są dojrzałe osoby twórcze i mogą spojrzeć też na tą sytuację, z której wyrośli, z których wyszli, w sposób, myślę, bardziej taki zniuansowany. I to, co te filmy łączy, rzeczywiście jest jakimś takim trudnym punktem, w którym znajduje się rodzina, i no, osobą, która ponosi największe koszty, jest matka. Matka trochę niestabilna, nadwrażliwa, niedojrzała do końca, bo w obu tych filmach jest pokazany taki mechanizm parentyfikacji, czyli tego, że matka zwierza się dziecku w sposób jakiś taki nadmierny i czyni z dziecka swojego najlepszego przyjaciela, ponieważ jest bardzo jakaś samotna. I to dziecko odmawia bycia rodzicem. W filmie Emanuele Crialese wręcz jest taka linijka dialogu, w której dziecko mówi, to my jesteśmy dziećmi, a ty jesteś dorosła, przypomina swojej matce. Wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe i też znamienne dzisiaj dla jakiejś kultury terapeutycznej, w której my żyjemy, uświadamiając sobie różne procesy, w jakich żyliśmy, w jakich byliśmy wychowywani, nie przekreślając tego, traktując to z pewną empatią, ale jednak jakby próbując zrozumieć konsekwencje takich wydarzeń. Więc wydaje mi się, że sytuacja kobiet w rodzinie, matek, to jest temat bardzo uniwersalny i w literaturze, i w kinie, i film Bezmiar wspaniale, bardzo subtelnie nam to pokazuje. Także finalnie trudno jest zdecydować, czy główną bohaterką tego filmu jest córka, która zmienia się w syna, w André, która się odkrywa tej roli, tutaj gra to Luana Giuliani, już wspomniana, czy też główną rolę odgrywa matka Penelope Cruz w tej roli, która, no, która nie znajduje jakby wyjścia, nie znajduje metody na wyrażenie siebie. Więc to jest, myślę, bardzo ciekawe takie zestawienie postaw dziecięco-rodzicielskich.
Bardzo często czytając o Bezmiarze trafiłem na takie zdanie, że no film dobry, ale szkoda, że go Almodóvar nie wyreżyserował. Czy w pani w pewnym momencie też się pojawił taki głód, że może to jednak lepiej, gdyby Crialese napisał scenariusz, a oddał pałeczkę reżyserską Almodóvarowi?
Nie, nie. Ja całkowicie jestem zadowolona z reżyserii tego filmu. Wydaje mi się, że jego taka nieoczywistość, lekkość i to przemieszanie nieustanne tych momentów musicalowych i tego, jak te piosenki bezpośrednio wpływają na na akcję, no bo przecież jest taki moment, kiedy nasz bohater dziecięcy służy po mszy w takim jakimś modernistycznym, nowoczesnym
Tak.
kościele i zamiast śpiewać pieśń religijną, zaczyna sobie intonować pod nosem frazę z piosenki Adriana Celentano w takim wymyślonym języku, stylizowanym na angielski. Ja tego nie powtórzę, ale to był wielki przebój swego czasu, więc wydaje się, że to są jakieś pomysły, to jest jakiś rodzaj wrażliwości, który nie pasuje zupełnie do Almodovara. To nie jest też film o żadnej transgresji. Nawet jeżeli obserwujemy to dziecko w relacji z innym dzieckiem, gdzie ono odkrywa swoje uczucia romantyczne, ale też seksualne, to nie ma nic, co pochodziłoby z wrażliwości Almodovara. Nie ma tutaj właśnie nic transgresyjnego. Mi się wydaje, że Crialese zupełnie inaczej snuje swoją opowieść, że to jest kino jednak bardziej takie poetyckie, subtelne, takie bardzo wyważone, które owszem może się kojarzyć z Almodovarem, jeśli chodzi o na przykład no, wnętrze, prawda, w którym się odbywa ten dramat rodzinny, wnętrze salonu, które jest taką swoistą sceną w takim no, nowoczesnym na owe czasy bardzo budynku, luksusowej takiej, nie wiem, rezydencji mieszkalnej, w której ta rodzina no, żyje sobie podług najnowszych standardów, jest wspaniałego stołu, z pięknej zastawy, stoją wazony, popielniczki, różne no, obiekty designu, które no, wzbudzają pewien jakiś zachwyt, są takie lśniące, piękne, kolorowe, ale no, to, w jaki sposób rodzina żyje w tym zaprojektowanym wnętrzu, bardzo odbiega od, no, od jakichś pozorów, które tam można by było sobie wyobrazić. Więc wydaje mi się, że to jest kino tylko podobne na takiej bardzo powierzchownym poziomie do Almodovara, jeśli chodzi, nie wiem, o kolory, właśnie stylizację wnętrz, tapety, czy obecność samej Penelope Cruz, ale Emanuele Crialese robi zupełnie inne kino niż Almodovar i ja bardzo się cieszę, że to on ten film zrobił, a Almodovar nakręci swoje filmy zupełnie inne i ja nie widzę tutaj konkurencji.
A cieszy się Adriana Prodeus, która była dzisiaj z nami w magazynie filmowym, a Bezmiar, ten tytuł już jest w kinach, więc mogą Państwo sami sprawdzić, czy to dobrze, że Crialese, czy niedobrze. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
A my zostajemy jeszcze i proszę nie uciekać.